A kierunek na dziś to Hiszpania, a konkretnie jej północna część. Przydadzą się dobre, wygodne buty, bo dziś powędrujemy do Santiago de Compostela. Szlak świętego Jakuba przeszedł niedawno pisarz, dziennikarz i podróżnik Grzegorz Kapla.
Zdecydowałem się nagle i niespodziewanie, bo miałem sporo czasu i były tanie bilety na Madagaskar. Zadzwoniłem do mojej córki, mówię, wiesz, zamówiłem bilety na Madagaskar, super, nie? Ona mówi, wiesz co, ale ja właśnie mam dużo czasu, nie mam pracy teraz. No i wtedy pomyślałem, że to może jest jakiś znak i powinniśmy pójść do Santiago, dlatego że kilka dni wcześniej na takim spotkaniu z podróżnikiem Mariuszem Jachimczukiem usłyszałem, że droga do Santiago to jedna z trzech najważniejszych w jego życiu. Więc uznałem, że to znak i że trzeba iść i poszliśmy.
Skąd wyruszyliście?
Wyruszyliśmy z Saint-Jean-Pied-de-Port, z 779 km do przejścia pieszo.
Którą trasę wybrałeś, bo tam są co najmniej trzy.
Ci, którzy przeszli drogę, to uważają, że ta francuska jest taką najbardziej klasyczną. No i szliśmy drogą francuską. Powiedziałem mojej córce, że pisarze nie są majątnymi ludźmi, ja jej nie zostawię majątku, ale świadomość tego, że ta droga jest, to jest być może najważniejsza rzecz, jaką dostała ode mnie w życiu. I wtedy, kiedy jej to mówiłem tam, na miejscu, naprawdę tak myślałem. No oczywiście, że mija czas trochę i wracamy do tej rzeczywistości naszej zawodowej, zapominamy o tych rzeczach, które nam się wydają istotne, ale wciąż myślę, że to jest najważniejsza rzecz, jaką dostała.
A co na tej drodze znalazłeś dla siebie?
Ja szukałem odpowiedzi na pytanie, po co tam właściwie idę. Do końca nie wiem, ale może idziesz właśnie po to, żeby stać się wrażliwym na znaki. No i to zostaje. Na przykład kilka dni temu w księgarni otwieram książkę o stosunkach polsko-żydowskich. Na byle jakiej stronie. Jest tam zdjęcie, które znam, bo nie widziałem go nigdy, ale znam go, bo Tomasz Tomaszewski opowiadał mi kiedyś o tym, jak z Niezabitowską robili tę książkę. Opowiadał mi o zdjęciu, w którym kobieta trzyma głowę na ręku mężczyzny. Bardzo mu się to nie podobało, ale ona za każdym razem, tak jak on podnosił obiektyw, to tak kładła głowę. Potem to zdjęcie było plakatem reklamującym tą książkę w Kanadzie. Z tej Kanady dostał telefon po wielu perypetiach. Odnalazła go kobieta, która powiedziała, że to jest jej siostra, bo jej siostra tak trzymała głowę na ramieniu kogoś, kogo kochała. Nie widziały się od wojny. I pomyślałem sobie, kurczę, skoro zobaczyłem to zdjęcie, to znaczy, że muszę spotkać się z Tomkiem. No i wybrałem się do niego i on mówi, wiesz, czas, żebyśmy zrobili razem znowu jakąś książkę. Więc znaki działają, jeżeli potrafimy je oglądać. I to jest w Camino największa siła.
Kogo tam spotkałeś na tej drodze? Czy też raczej próbowałeś spotkać siebie, a nie innych? Bo to jest też taka droga, gdzie właśnie spotykamy ludzi z całego świata. Gdzieś się mijamy, te drogi się przecinają, może nie codziennie, co drugi dzień, co trzy dni, ale gdzieś te twarze się pojawiają z różnych zakątków świata.
Był Belks, który szedł z koniem. Wyszli z domu pewnego dnia z takim koniem pełnej krwi arabskiej, klaczą, która jest matką sławnych czempionów. Pewnego dnia wyszedł z domu i pomyślał sobie, że właściwie wszystko już ma. Dzieci są odchowane. Właśnie przyszedł na emeryturę. Spakował ją i spakował swój plecak. No, koń niósł swoje rzeczy, na przykład swoje wiadro, swoje koryto, takie różne. On nie jechał na tym koniu. Szli razem jak przyjaciele. Przez całą tą drogę przeszli 4,5 tysiąca kilometrów i na końcu władze Santiago nie pozwoliły mu wejść z tym koniem na plac przed katedrę. To było raczej smutne, bo to był prawdziwy koń pielgrzym. Nie? Ale najważniejszy był prorok, tak mi się wydaje dzisiaj. Spotkaliśmy takiego proroka w Fuente de Peregrinos. To jest takie miejsce, które pewien Amerykanin kupił, żeby pielgrzymi mogli tam zjeść za darmo, napić się wody. On mówił po hiszpańsku, ale wtedy zszedłem z taką dziewczyną o Janę Baskijką i to właściwie była lekcja dla niej. Skróciła mi ją tylko, ale ona była o związkach. W związkach jest tak, że dwie osoby muszą iść tak, żeby jedna nie szła w cieniu drugiej. W ogóle to było o tym, o świetle i jasności w życiu człowieka, że czasami mamy taki bagaż doświadczeń, on nas tak przytłacza, że wszystko wydaje nam się takie beznadziejne, szare albo czarne. To dlatego, że wszystko, co jasne w naszym życiu, mamy za sobą, patrzymy tylko na ten cień. Jeżeli odwrócimy się w kierunku słońca, no to wszystko będziemy mieli przed sobą jasne i piękne, ale to nie znaczy, że tego bagażu już nie mamy. Po prostu on przestaje nam przesłaniać drogę. A ze związkami jest tak, że obie osoby muszą iść w tym samym tempie, bo jeśli jedna będzie szła pół kroku wcześniej, to druga zawsze będzie szła w jej cieniu, a wtedy im się nie uda, bo ta w cieniu zawsze będzie, nie będzie mogła widzieć swojego światła. W tej drodze pielgrzyma przywykasz do tego, że rzeczy następują wtedy, kiedy powinny nastąpić. No, że w końcu dojdziesz, nawet jeżeli ten etap trwa 48 km, jest 40 stopni w cieniu, idziesz przez ten płaskowyż, na którym nie ma żadnych, nie ma drzew, nie ma wsi. Te wsie gdzieś tam są, ale są w głębokich wąwozach, więc nie widzisz, widzisz po horyzont pustkę. To i tak po iluś godzinach jesteś w miejscu, w którym schodzisz do takiego wąwozu i tam jest wieś, jest basen, jest sklep, tam są proste rzeczy i to cię cieszy. I uczysz się, że nie trzeba na siłę przyspieszać wszystkiego. Że jeżeli odjedzie ci autobus, czy metro, czy stoisz w korku, po prostu to jest czas, który trzeba wykorzystać na inne rzeczy. Na przykład na słuchanie radia. Tak uwielbiam słuchać radia w korku. Machać do ludzi, którzy też w tym korku stoją. Nie wiem, może ich to denerwuje, ale nie spieszę się. No i chyba jestem wrażliwy na znaki, no bo gdybym nie był, to bym do Tomasza Tomaszewskiego nie pojechał i nie byłoby planu na to, że zrobimy coś jeszcze razem.
Opowiadał Grzegorz Kapla. A Horyzonty powrócą. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia.